Nazywam się Zdzisław Machura. Jestem historykiem z wykształcenia.
Jest pan też współautorem tej książki. Proszę powiedzieć o swoim wkładzie do tej publikacji.
Ja jestem właśnie historykiem i moja część pierwsza to jest właśnie historia. Historia Kościoła Mariackiego w Słupsku. No bo on tak się nazywał od początku. Oczywiście po niemiecku początkowo, bo był to kościół gminy niemieckiej, a więc Marienkirchen to się nazywało, prawda? Albo Stadtmarienkirchen, czyli miejski kościół maryjny. Tak to właśnie było na początku samym. A potem do roku 1525 był to kościół katolicki. Dopiero po tak zwanym buncie Amandusa, który tutaj doprowadził do zrujnowania kościołów w Słupsku, właśnie kościoła mariackiego, bo tam wyrzucono wszystkie figury, ołtarz wyrzucono również, spalono na placu kościelnym, zdewastowano kościół. Potem przeszła ta hołota cała do kościoła dominikanów i tam zrobiła również to samo, z tym, że klasztor, który tam był, no po prostu również został zrabowany. Zrabowano również tam skarbiec tego klasztoru i wszyscy zakonnicy musieli uciekać z tego klasztoru. Uciekali nawet przez brud rzeki Słupi albo przez stawy, które były przy ulicy Jaracza, żeby ratować swoje życie. Bo ta tłuszcza, która tam się właśnie tak pastwiła nad katolickimi kościołami, nikomu, jak to się mówi, nie przepuszczała. W rezultacie było tak, że z klasztoru, który normalnie miał od 12 do 24 zakonników, w różnym okresie oczywiście czasu, doszło do tego, że tylko 6 się zameldowało w Gdańsku u dominikanów.
Straszne straty.
Tak, straszne straty. Z tego potem była o tyle ciekawa historia, że Amandus stworzył taką radę miejską 24, która sobie nie radziła w ogóle w tym mieście. Następował chaos, rabunki i ludność zaczęła protestować. Zwrócili się mieszczanie do księcia Jerzego I, syna Bogusława X. Ten w listopadzie przybył do Słupska, no i tutaj nałożył na miasto wielką karę, 800 florenów musiała zapłacić od razu. Właśnie rozwiązał tą radę całą, którą stworzył Amandus i powołał starą radę, która tam była. Polecił odbudowanie ołtarzy w obu kościołach, polecił właśnie wrócenie wszystkich tam zrabowanych rzeczy. No ale to już było niemożliwe. No bo jak spalono, to przecież się tych figur nie odtworzyło. Ale w kościele mariackim odtworzono ołtarz. Natomiast kościół podominikański przez 75 lat stał jako ruina. Jako magazyn używano, między innymi magazyn soli, co było bardzo nieszczęśliwe dla tego kościoła, bo sól niszczyła mury przecież prawie. Także dopiero po 75 latach księżna Erdmuta, jak przybyła w 1600 roku do Słupska, to za główny swój cel postawiła odbudowanie tego kościoła podominikańskiego i zrobiła z niego kościół zamkowy. I od tego był czasu już kościołem zamkowym.
Panie Zdzisławie, ale wracając do kościoła mariackiego, bo o tym jest ta książka.
Tak, tak.
Ja wiem, że pan może długo o Słupsku i pana źródła wiedzy są niewyczerpane, tak. Ale ile z tego, co przed 45 było w kościele i tego wyposażenia i tego, jak ten wyglądał ten kościół, jest zauważalne dziś? Czy to jest jakaś duża część, czy niestety nie?
To jest właściwie już inny kościół. Dlaczego? Ponieważ kościół katolicki, ten kościół, który tam wtedy był do tego 1525 roku, miał 5 kaplic, był obudowany kaplicami. Były kaplice fundowane przez szlachtę miejscową, mieszczaństwo bogate. Wszystkie te kaplice miały swoich właśnie patronów. Byli księża, którzy tylko odprawiali msze w tych kaplicach. I to było ich utrzymanie, bo zwykle za duszę zmarłych tam odprawiano msze, za jakieś inne właśnie jakieś motywy i z tego oni po prostu mieli dochód ci księża przy tych kaplicach. W momencie, kiedy Kościół stał się zborem ewangelickim, sytuacja zmieniła się radykalnie, ponieważ ewangelików główną częścią Kościoła nie był ołtarz, a była ambona, bo Luter właśnie uważał, że główną rolą jest po prostu głoszenie Słowa Bożego, głoszenie Ewangelii. No, a to robili pastorzy, którzy właśnie z tej ambony właśnie tam przemawiali. W związku z tym zaczęła się przebudowa Kościoła i zmieniono w ogóle ukształtowanie ławek. Ławki były zwrócone wszystkie nie do ołtarza, a do ołtarza nawet były tyłem zwrócone, ponieważ wszystkie musiały być w kierunku ambony, która była na środku Kościoła. Mało tego, takie empory zbudowano, balkony jak gdyby przy ścianie i tam wchodzono na wysoko naprzeciwko ambony, żeby po prostu słyszeć to, co mówił pastor, no bo nie było wtedy mikrofonu przecież jeszcze i trzeba było jednak mieć odpowiedni głos i być blisko tej ambony.
Ta ambona w części chyba ocalała, natomiast chyba nie cała.
Ambona ocalała. Ambona, którą dzisiaj mamy, to jest tylko dolna część ambony i wejście na tą ambonę od drugiej strony filaru. Natomiast główną taką charakterystyczną cechą tej ambony był kapelusz ambony, czyli ta nastawa górna ambony, która była powieszona nad amboną i ona była bardzo wysoka. Była, no jak ja tam obliczyłem, 4 do 7 w stosunek taki właśnie był, że ambona była no, o wiele wyższa od nastawa, od samej ambony. I rzeczywiście była bardzo bogata. W tej książce ona jest tam pokazana, bo zachowały się fotografie jeszcze przedwojenne. Ja mam też takie fotografie tej ambony, więc opisałem ją bardzo szczegółowo, bo nawet napisałem taki artykuł Ambona Kościoła Mariackiego, bo kiedyś w pewnym momencie była taka idea, żeby odbudować tą ambonę.
Ona zaginęła?
Ta ambona nazywała się, że ona jest amboną cechu bursztynników. To nie była prawda, ale jakieś elementy bursztynu prawdopodobnie były. Tam były takie tej wielkości mniej więcej lusterka jak gdyby owalne, które świeciły. To był wypolerowany bursztyn i on odbijał światło. I one się charakterystycznie jakoś zachowywały na wszystkich zdjęciach. No, były bardzo jasne. Prawdopodobnie ten cech bursztynników, który no, miał 80 bursztynników w Słupsku i był bardzo bogaty, bo robił różańce dla Polaków przede wszystkim. Całe wozy różańcy wożono z bursztynu do Polski i tam sprzedawano. No więc ta ambona w 1945 roku nie zachowała się. Dlaczego? Bo dolna część ambony została obmurowana. Tak obmurowana, że Rosjanie tam nawet nie patrzyli, co tam jest pod spodem, pod tym murem, bo zamurowano ją po prostu. Natomiast górna część, która była zdejmowana, została zdjęta i gdzieś wywieziona. Szukano bardzo właśnie tej górnej części, ale okazało się, że niestety w kościele jej nie było, gdzie wywieziono. Trudno powiedzieć, nie znaleziono. Prawdopodobnie gdzieś po drodze została zniszczona, jak ją gdzieś tam wieziono w głąb Niemiec. Nie mamy tej ambony, a szkoda, bo była naprawdę bardzo piękna. I tak było nie tylko z amboną, bo ten kościół miał dzwony i to dużo dzwonów, były różnej wielkości dzwony. Wszystkie dzwony zostały zajęte przez państwo pruskie w czasie I wojny światowej i znalazły się w Hamburgu w porcie do przetopienia. Na całe szczęście stało się tak, że dzwon Maria, największy dzwon kościoła mariackiego w Słupsku, zachował się tam, na tym właśnie, w tym porcie. I po prostu jest do dzisiejszego dnia zdany ten i jest właśnie ten dzwon, jest z powrotem. Więc Jest to rzeczywiście ciekawa historia.
On wrócił do Kościoła Mariackiego?
Właśnie nie wiem, czy wrócił do Kościoła Mariackiego, bo był w jednym z kościołów właśnie w Niemczech, bo tam go właśnie nawet sfotografowano i jest fotografia w książce.
Michał Rychert, redaktor główny wydania albumu Kościół Mariacki w Słupsku, historia, sztuka, wiara i współautor.
Dlaczego warto po nią sięgnąć?
Dlatego, że ukazuje przede wszystkim, to jest pierwsza praca, która ukazuje w całości historię Kościoła Mariackiego. Takiego opracowania jeszcze się tutaj Słupsk nie dopracował, a ponadto jest to opracowanie bardzo dobrze udokumentowane archiwaliami, które sięgają 1291, czy archiwaliami ze zbiorów słupskich, a najstarsze z nich jest datowane 1534 rok. Oprócz tego jest druga część dotycząca wyposażenia. Nigdy nie pojawił się żaden artykuł dotyczący właśnie wyposażenia kościoła, no tego wszystkiego, co możemy w kościele dzisiaj znaleźć, znaczenia, symboliki, treści, wartości artystycznej, więc to jest druga część ważna dla tego dzieła i trzecia część wydaje mi się, że też ważna ze względu na to, że ona jest poświęcona tematyce maryjnej, dogmatom maryjnym. Wydaje mi się, że część tych dogmatów jest albo niezrozumiała, czasami wręcz odrzucana czy wyśmiewana. Po lekturze tego tekstu mam nadzieję, że z większym szacunkiem będzie się spoglądało na te prawdy wiary.